Kopcy z Placu Broni i Kocham Wolność. Nomen omen, bo my będziemy rozmawiać o szkole czytania dla osadzonych z Katarzyną Kubisiowską, dziennikarką i pisarką. Jedną z dwóch osób, które tę szkołę prowadzą, bo drugą osobą jest Łukasz Orbitowski. Dzień dobry, witaj.
Dzień dobry.
Wiem, że już jest inna nazwa, to już nie jest szkoła czytania, bo tak było na początku.
Tak, ta nazwa obecna brzmi Literatura jest piękna. I z Łukaszem Orbitowskim, o którym już powiedziałaś, pisarzem, fantastycznym pisarzem, który wydał ostatnio znakomitą powieść pod tytułem Wróg, ale też parę innych też znakomitych powieści wcześniej. Jeździmy dwa razy w miesiącu do zakładu karnego w Nowej Hucie i od paru lat spotykamy się z osadzonymi, Łukasz z mężczyznami, a z kobietami. Wcześniej proponujemy do przeczytania jakieś fragmenty tej literatury, która jest piękna, czy prozy, czy poezji. No i rozmawiamy o pisaniu. Dobra rozmowa o literaturze to jest ta, która zatacza coraz szersze kręgi, czyli wychodzi poza literaturę i dotyczy także spraw pozaliterackich, a tak naprawdę mocno literackich, bo związanych z życiem. Więc tak.
Od czego to się zaczęło?
No to po prostu przyszła do nas propozycja z KBF-u, który to organizuje. Ja wcześniej byłam parę razy w więzieniu i prowadziłam takie spotkania. Też miałam jako autorka książek non-fiction spotkania w więzieniu, takie moje autorskie w więzieniach paru w Polsce i to były bardzo dobre spotkania. Jakkolwiek to brzmi, lubię wchodzić do więzienia, ale oczywiście też bardzo lubię z niego wychodzić szybko. I to po prostu zagrało. My z Łukaszem nie boimy się tego miejsca. Ono dość jest takie demonizowane. Ludzie są bardzo ciekawi, jak tam jest, co tam jest, jak to jest za kratkami, czy wy się boicie osadzonych. No, osadzeni wyglądają tak, ja i Łukasz. Są po prostu zwykłymi ludźmi. Nie pytamy się nigdy,
za co się są.
Tak, to jest taki savoir vivre. Jeżeli chcą powiedzieć, to powiedzą, ale to nie jest w ogóle też temat naszych, główny temat rozmów, że oni przychodzimy tam, ja w ogóle nie myślę sobie, że ja rozmawiam z ludźmi, którzy odsiadują wyrok. Chociaż nie, mogę powiedzieć, że czasami o tym myślę dlatego, że staram się dobierać jednak literaturę, która nie będzie ich przygnębiać.
Dołować.
Która będzie tak otwierać te takie ciemne zakamarki rzeczywistości, co jest dla mnie trudne o tyle, że ja właśnie taką literaturę bardzo lubię, mnie takie literatury ciągnie. Więzienie to jest bardzo trudne miejsce dla ludzi, ale spotykamy tam ludzi z wyższym wykształceniem, po dwóch fakultetach, którzy osiadają wyroki za przestępstwa gospodarcze. Spotykam też osoby, które dokonały zbrodni, są na moich zajęciach. To są bardzo też ciekawe, inteligentne interlokutorki, czytaczki książek.
Pamiętasz pierwszy tekst, który zabrałaś ze sobą?
Tak, pamiętam świetnie te pierwsze zajęcia, bo przeczytałam z paniami wiersz pod tytułem Różewicza, pod tytułem Opowiadanie o starych kobietach. I to po prostu tak uruchomiło rozmowę, bo po pierwsze znamy, same jesteśmy kobietami i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, będziemy kiedyś stare, jeżeli się zestarzejemy, no już się starzeje. Mamy w rodzinie starsze kobiety, więc to są takie postaci, z którymi na co dzień przebywamy i wiemy, jak jakie one są niewidzialne dla społeczeństwa. Wolimy patrzeć na te młode, piękne, szczupłe i tak dalej, i tak dalej.
Mam wrażenie, że to się pomału zmienia nawet w popkulturze.
Ale bardzo pomału, powolutku. To jest taka jeszcze rzeczywiście, powiedzmy, że coś drgnęło. My o tym mówimy, pamiętaj, że jesteśmy w jakiejś takiej bańce, prawda? Ale w każdym razie, wracając do tego wiersza, on bardzo uruchomił pani do opowieści też o tych kobietach, którymi one są, i też o swoich matkach, babkach i prababkach. I później z tego klucza, już po chyba 2 czy 3, a może 4 latach, poszłam w literaturę non-fiction i przeczytałam Wspaniałe chłopki. Jasi Frydyszak-Kuciel, świetna książka, którą już teraz wszyscy znają i czytają, bo ona jest na pewien sposób taką analogią naszego społeczeństwa chłopskiego.
Już nawet trafiła na deski teatru w Jeleniej Górze bodajże. Świetny spektakl.
Znakomicie. To są naprawdę bardzo, bardzo dobre wieści. Ale ta książka też była bardzo uważnie wyczytywana i też panie przyszły z egzemplarzami, które my ściągamy, znaczy KBF ściąga do więzienia kilka egzemplarzy, żeby panie mogły swobodnie przeczytać. I pamiętam, że przyszły miały pozaznaczane fragmenty i opowiadały o swoim życiu na wsi, swoim i swoich matek i babek. I to tak właśnie rezonuje.
To na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. Naszą gościnią, przypomnę, jest Katarzyna Kubisiowska, dziennikarka Tygodnika Powszechnego i pisarka. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Kubisiowską, dziennikarką Tygodnika Powszechnego i pisarką. Teraz ostatnio 2 twoje książki się ukazały, tak? Bo tak, bardzo dużo wydajesz, więc...
To źle brzmi. Jak ktoś dużo wydaje, to znaczy,
że jest płodne i że tyle ma do powiedzenia. Bliżej o tym, co najważniejsze, i echo man, kontynuacja głosu, tak?
Tak, tak. I nie, bliżej to była blisko, bliżej to była pierwsza część, takich wybór moich rozmów z Tygodnika Powszechnego. A teraz ukazała się druga część tych rozmów pod tytułem Żar, żarliwość. Więc jest bliżej Żar, żarliwość, a tak, rzeczywiście, to jest rok z jakichś takich dyptyków, tak, bo kilka dni temu miała premierę książki Echo, którą napisałam wespół z Wojciechem Manem, czyli ja pytałam, Wojciech Mann odpowiadał i ta książka jest, a kilka lat wcześniej wydaliśmy książkę pod tytułem Głos.
Czy takie książki też
swoje nie w życiu
zabierasz,
nie czytam?
Nie? Dlaczego nie zabierasz ich do więzienia?
Nie, w ogóle nawet mi to do głowy nie przyszło.
Ale dlaczego?
Bo jest dobra literatura. Wiesz, ja jestem autorką non-fiction. Jak pani mnie proszą, żebym coś opowiedziała o swojej pracy, to czasami opowiadam, ale bardzo niechętnie.
Dlaczego?
Ja się skupiam, no bo skupiam się na takich autorach, których ja kocham, a ja siebie jako autorki nie kocham, dla których są dla mnie ważni też, których ja podziwiam. I tak rzeczywiście jest. Ja do więzienia przyniosłam Ota Pawła, którego uwielbiam. Ostatnio czytałyśmy z paniami Ciałę, Annie Ernaux. Pytałaś się kilka minut temu o te pierwsze teksty, które przyniosłam do więzienia, i po Różewiczu, po wierszu Różewiczu, kolejną moją propozycją był esej Jolanty Brachczajny dotyczący ścierki. Ze szczelin istnienia, a być może nawet ze szczelin istnienia, z takiego właśnie wyboru filozoficznych.
Też jest na deskach teatru Słowackiego, polecam
tak,
gorąco.
Tak, to znakomite przedstawienie.
Och, rewelacja.
I pamiętam, że to spotkanie o ścierce też po prostu było jakimś uderzeniem strzałki w dziesiątkę. Trafiłam w dziesiątkę, bo panie zaczęły opowiadać mi o ścierkach w więzieniu, jak one są potrzebne i jak je ścierki się wnosi do więzienia. Też opowiedziały o pewnym minimalizmie, że w więzieniu się redukuje potrzeby i się okazuje, że tak wcale potrzeby potrzeby związane z rzeczami, a się okazuje,
to
że...
To nie jest złe chyba. Zaryzykuje? Nie. To nie jest pochwała więzienia, ale...
Uzmysławiasz sobie w takiej przymuszonej sytuacji, że wcale wielu rzeczy do życia nie potrzebujesz. I na przykład opowiadały mi, że można umyć okno pod paską. Na przykład. Są takie techniki więzienne. Ale wracając do Dobra Chczajny, która jest dość takim wyrafinowanym tekstem, gęstym, filozoficzny esej, no jednak olśniewający, bo który z filozofów, czy Leibniz, czy Kierkegaard, czy Heidegger pisali o jakiejś tam ścierce, a tutaj nasza polska autorka całkiem niedawno odeszła z 2 czy 3 lata temu. Wybitna umysłowość właśnie skupiła się na ścierce i to zresztą jest jeden z takich... Ja wróciłam w ogóle do tych esejów Brachczajny. Czytałyśmy jeszcze, jak dobrze pamiętam, o Kabaczku esej właśnie ze szczelin istnienia, o menstruacji i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ my tam często jesteśmy, więc z Łukaszem i często te zajęcia się odbywają.
I staracie się wybierać takie teksty nie bardzo obszerne. Coś, co...
Różnie. Mhm. Czytałyśmy też, czytam też powieści. Raz na jakiś czas, ale też...
No, współczesne teksty raczej?
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie współczesne i też takie, które nie będą odbierać panią nadziei. Staram się. Na przykład ten Ota Paweł, o którym mówiłam przed chwilą, Śmierć pięknych saren. No to jest opowieść, którą, to są opowiadania, które stworzył człowiek, który się zmagał z chorobą psychiczną, z chorobą, która go doprowadzała do zakładów psychiatrycznych w kaftany bezpieczeństwa, który wcześniej, zanim zachorował, po 30 roku życia, dokładnie jak miał 33 lata, był dziennikarzem sportowym, a zaczął pisać prozę, której popełnił niewiele. To są 3 tomy opowiadań. To właśnie w momencie, kiedy zmagał się w zamknięciu, to jest istotne, właśnie w zakładzie psychiatrycznym, na lekach, w jakichś maniach, a później uspokojony po maniach farmakologią i, no i czasem, który upływał i ten organizm i umysł się wyciszał. I ten właśnie Ota Paweł dostał od swojego lekarza zadanie, żeby pisał codziennie, pisał 60 słów dziennie. I z tego właśnie wyniknęła w tym zamknięciu wielka literatura.
A czy twoje osadzone, te, które przychodzą na te spotkania, też próbują pisać?
Czasami tak. I ostatnio pani mi czytała wiersz, który był modlitwą i to było przejmujące. Częściej piszą mężczyźni. Łukasz dostaje od panów teksty, które uważnie czyta, recenzuje, omawia. Więc wiem, że są panie, które piszą dzienniki. I w ogóle zachęcam panie do tego, żeby pisały, żeby zostawić nawet dla siebie taki dokument czasu.
To znowu tu postawimy kropkę, ale wróćmy jeszcze do rozmowy. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Kubisiewską, dziennikarką Tygodnika Powszechnego, pisarką, która prowadzi wraz z Łukaszem Orbitowskim. Jak to było? Literatura jest piękna.
Literatura jest piękna.
Piękna. Spotkania dla osadzonych w Nowej Hucie, w więzieniu w Nowej Hucie. Czy więzienie to jest miejsce, w którym da się przyjaźnić, nawiązać relacje?
No na pewno się da, ale to jest bardzo trudne. W sensie mówimy teraz
o osadzonych między sobą.
Tak. No bo ja tam jestem w zupełnie innej pozycji. Ja przychodzę z zewnątrz i wracam po tych, powiedzmy, 1,5 godziny i mam tę świadomość, że wyjdę. Natomiast to jest, ja nie chcę nie romantyzować tego miejsca. To jest sprawdzian na pewno charakteru. W zamkniętych przestrzeniach, w każdej zamkniętej przestrzeni bardzo szybko się okazuje, kimi jesteśmy ludźmi, czy jesteśmy słabsi, czy jesteśmy mocniejsi w sensie odporności psychicznej. To nie jest, przynajmniej w tym więzieniu, w którym my bywamy w Nowej Hucie, nie ma takich hierarchii.
Bo to nie jest też więzienie chyba takie bardzo...
To jest półotwarte, półotworek tak zwane, mówiąc teraz językiem więziennym. Półotworek, czyli...
Czyli tam nie ma zbrodniarek.
Są.
Są.
Są też panie z morderczynie. To mi też prowadzę zajęcia. Natomiast to jest więzienie, w którym można chodzić sobie po baraku, nie siedzi się, bo to tak dokładnie wygląda, jak taki niski barak. To miejsce, w którym panie są osadzone, mają takie pokoje, jak mieliśmy, nie wiem, kiedyś na koloniach, tylko ciut, moim zdaniem, gorsze warunki. Jest wyjście na zewnątrz, w takim sensie, że do takiego, no można wyjść, mówiąc po krakowsku, na pole, jest, gdzie jest nawet taki mini ogródek i nawet boisko, gdzie można zagrać w piłkę, więc nie siedzi się na zamku, teraz znów mówię żargonem więziennym, na zamku siedzi się na przykład w areszcie, obecnie areszcie przy Montelupich. Na zamku, czyli w zamkniętych celach. Czyli wyobraź sobie ty i wyobraźcie sobie państwo, nasi słuchacze, że trafia się do celi, w której się znajduje 6 osób zupełnie przypadkowych, które się wcześniej nie znały, z różnym wykształceniem, z różną higieną osobistą,
z różnych środowisk.
Kulturą osobistą i tak dalej. I te osoby w zamknięciu przez jakiś czas, bo to jest areszt, oczekiwanie na sprawę w sądzie.
A jak wiemy, to w Polsce potrafi trwać.
Bardzo długo. Spędzają ze sobą czas. Więc rzeczywiście w porównaniu z aresztem przy Montelupich, a więzienia półotwarte w Nowej Hucie, to jest duża różnica. Ale wracając do twojego pytania o przyjaźń. Ja z paniami osadzonymi, które już wyszły z więzienia, z niektórymi utrzymuję kontakt, rozmawiamy o tym, co tam się wydarzyło, rozmawiamy o tym, co się dzieje teraz u nich w życiu. Z tego, co opowiadają już teraz właśnie, trochę w innym jednak, a nawet zasadniczo innym kontekście, tym właśnie wolnościowym, swobodnościowym, no to trzeba być bardzo ostrożnym w więzieniu. Nie można nikomu zaufać. I sądzę, że, a nawet wiem, że te kobiety po wyjściu z tego miejsca nie utrzymują relacji ze sobą, a przynajmniej ścisłych relacji, bo po prostu chcą o tym zapomnieć, o czymś, czego tak naprawdę nie można wyrzucić z pamięci.
A to więzienie czasem staje się szansą na otwarcie głowy na coś nowego, lepszego? Trochę jak choroba czasami?
Z tego, co panie mi opowiadają, to tak. Ale oczywiście nikomu nie życzę, żeby tak żył, żeby się doprowadzić dzięki rozmaitym występkom do tego miejsca. Ale jest to na pewno moment, zależy jeszcze jak długo się w tym więzieniu przebywa. Czy to jest 10 lat, bo mam panie z takimi wyrokami, czy to jest naprawdę kilka miesięcy, bo też są takie panie z takimi wyrokami. Więc no, im dłużej, tym gorzej dla człowieka, bo to jest oddalenie od rodziny, bo to jest skazanie się na sytuację ekstremalną, jeżeli chodzi o właśnie kontakty bliskościowe, czyli pozbawienie się tych kontaktów. No, i to jest wyrwa w relacjach. Bardzo dużo mam na spotkaniach, na zajęciach matek i to matek dzieci młodych, takich powiedzmy jeszcze
przed szkolno-szkolnych.
Szkolnych i przed wciąż uważam, że młodym dzieckiem jest dziecko, które jeszcze nie skończyło 18 roku życia i bardzo potrzebuje mamy.
Najgorsze w więzieniu jest właśnie to, o czym powiedziałaś, to odebranie intymności.
Nie wiem. Ja usłyszałam od jednej z osadzonych, bardzo mądrej, bardzo ją cenię i lubię, że można zachować godność w więzieniu. I to jest kwestia charakteru. Intymność, tak, no nie masz intymności, wszystko jest pootwierane, nie można, wiesz, zamknąć się w toalecie, bo nie ma zamka. I czy jeżeli chcesz wziąć prysznic, to musisz się zapytać panią oddziałową o to. Więc tutaj ten element intymności jest rzeczywiście bardzo... bardzo mały, ale sądzę, że do tego też jakoś można przywyknąć, nauczyć się tego. I chyba jednak najgorsze, najtrudniejsze jest brak relacji z ludźmi, którzy są na zewnątrz, którzy są bliscy, których kochamy. Najgorsze jest to, jak jesteś w więzieniu, umiera ci mąż. Też miałam taką panią, która mąż zmarł. I ona nawet nie chciała pojechać na pogrzeb, a mogła, bo jakby pojechała na ten pogrzeb, to by pojechała w eskorcie policji.
A się chciała, tego wstydziła.
I nie chciała tego robić też swoim bliskim. Sądzę, że policja by się zachowywała dyskretnie, ale jednak ona tego, to była dla niej bariera. Więc ja jeszcze mogę powiedzieć, że tak naprawdę czym jest więzienie, uświadomiła mi taka drobna sytuacja, kiedy w sumie można powiedzieć, że niewinna. Kiedy zobaczyłam, że panie na moje zajęcia są przyprowadzane przez wychowawcę, wychowawczynię, przez panią psycholog. Idą jak w rządku kobiety w moim wieku, starsze ode mnie, w wieku mojej mamy, młodsze, w wieku moich, powiedzmy, mojego starszego dziecka, 20 parę lat.
I jak one idą
i muszą się o wszystko pytać, muszą wstawać, jak wchodzi zwierzchnik. I to było jedno z pierwszych takich obrazów, który mnie naprawdę uderzył w więzieniu.
A ty dla nich jesteś kim? Jak cię odbierają? Jako część właśnie tych osób, które należą do zwierzchników?
No nie, bo po pierwsze nie pozwoliłam im wstawać, jak ja przychodzę.
Mówią ci po imieniu?
Mówimy sobie pani po imieniu, to zależy od sytuacji. Jestem liderką w takim sensie, że przychodzę z propozycją, ze swoim, z książką.
To ty prowadzisz to spotkanie.
Prowadzę zajęcia, ale jednocześnie ja w ogóle jestem takim typem osobowości, że nie jestem hierarchiczna, nie buduję barier. To są też takie nawyki reporterskie, dziennikarskie, ale też myślę, że po prostu to jest moja cecha taka indywidualna, ludzka. Ja się tych osób nie boję. Nigdy nie miałam strachu. W ogóle nigdy nie miałam strachu przed więzieniem. Ja w więzieniu bywałam kiedyś jako dziecko, bo mój tata był więźniem, ale politycznym i odsiadywał wyrok w stanie wojennym. Właśnie wtedy jeszcze w więzieniu przy ulicy Montelupich, więc ja w więzieniu bywałam na widzeniach mojego taty. Wtedy to było dla mnie duże przeżycie, no ale chyba mi jakoś zahartowało, bo nie mam oporów, żeby tam wchodzić.
A jak porównujecie z Łukaszem Orbitowskim, który spotyka się z mężczyznami, wasze doświadczenia, komu jest łatwiej? Łatwiej dotrzeć do tych mężczyzn, czy jednak do kobiet, które no, z racji nawet bycia kobietami są bardziej otwarte, mają większą taką skłonność do opowiadania o sobie, rozmawiania z kobietami, ale też bardziej interesują się literaturą.
Mężczyźni też. Mężczyźni też się bardzo interesują literaturą i Łukasz bardzo ceni te zajęcia, bardzo je mocno przeżywa. Ja też je bardzo mocno przeżywam. I się później dzielimy, co się wydarzyło. Jak wracamy zazwyczaj, jedziemy moim samochodem do tej Nowej Huty i wracamy moim samochodem, więc mamy po prostu taki czas na to, żeby porozmawiać na temat tych zajęć. I to jest bardzo wartościowy czas. Więc po spotkaniu w drodze powrotnej z więzienia zazwyczaj chwilę milczymy, żeby trochę tak uspokoić emocje, bo jednak my tam dajemy bardzo dużo takiej energii, też bierzemy dużo od tych ludzi, dużo dobrego, ale jednak ta energia takiego wydania z siebie treści czegoś, żeby tym ludziom jednak coś wartościowego dać, żeby coś pokazać, inny świat, pokazać, jak czym się rządzi literatura, jaką literatura jest przygodą. Zresztą tam też się spotykamy ludzi bardzo czytanych, to którzy sobie swobodnie wędrują tymi ścieżkami literackimi.
Mają też czas na czytanie.
Ale wcale
to jest
więzieniu...
jedyne, czego im zazdroszczę, nie?
Nie. W więzieniu się wcale nie ma czasu tak dużo. W więzieniu się pracuje. Wiesz, to są też bardzo często zapracowane osoby, które czasami nie mogą przyjść na moje zajęcia, bo są w pracy w tym momencie. Więc to też jest charakterystyczne dla więzienia półotwartego, że można pracować i w więzieniu, i można pracować zewnętrznie, poza więzieniem, gdzie się jest dostarczanym przez policję w odpowiednie punkty i później odbieranym przez tą policję. Więc tutaj nie umiałabym porównać, czy łatwiejsze, czy trudniejsze są zajęcia z kobietami, czy z mężczyznami. One na pewno są potrzebne i osadzonym, i nam. Na pewno budują porozumienie między światem zewnętrznym, który my reprezentujemy, a tym uwewnętrznionym w więzieniu. Na pewno poruszają bardzo dużo emocji, bo jak tutaj już trochę powiedziałam, ile historii ludzkich my słyszymy. Też takich, o których ja tutaj po prostu nie mogę powiedzieć. I nawet teraz jeszcze nie miała śmiałości napisać. Jak ja bym chciała o paniach pisać,
właśnie chciałam cię zapytać, czy cię nie korci, żeby napisać, bo w końcu ty zajmujesz się literaturą non-fiction.
Korczą mnie dwa teksty. Siedzę i wyszłam. Takie reportaże, które chciałabym napisać dla mojej macierzystej, oczywiście redakcji Tygodnika Powszechnego, o kobiecie, która jest w tym momencie, przebywa w więzieniu, i o kobiecie, która wyszła, żeby pokazać te, jak w ogóle trudno jest wyjść z więzienia. Jaki to jest moment wspaniały, ekstatyczny, o którym często panie mi opowiadają, bo ja jej pytam, jak sobie wyobrażają, co się zacznie. W tym dniu, kiedy one wychodzą. Ale ile trzeba na nowo zbudować rzeczy, tak naprawdę zbudować na nowo swoje życie. I teraz taka rzecz. Wyszła niedawno pani, powiedzmy, w naszym wieku, czyli w wieku Sylwio, powiedzmy szczerze, średnim. I powiedziała, w więzieniu spędziła 4 lata i 7 miesięcy. Wyszła na warunkowym. I to, co ją uderzyło, to rozsmanie asortyment. Jak bardzo się zmienił przez te kilka lat. Jakie są nowe kosmetyki, nowe linie. To są właśnie... I teraz tak, Rossmann to jest, można powiedzieć, najmniejsze wyzwanie, właściwie nie wyzwanie, tylko zdziwienie, prawda? Mm. Natomiast teraz trzeba sobie znaleźć mieszkanie, w którym się będzie żyło, bo akurat już do tego nie można wrócić, w którym się żyło. Trzeba na nowo stworzyć, ale też stworzyć relacje ze swoimi bliskimi, ze swoimi dziećmi, z którymi się utrzymywało kontakt na widzeniach i rozmawiało się na Skype'ie i przez telefon, ale jednak się nie było w tym, w ich życiu, i to też dla tych kobiet jest najtrudniejsze. Trzeba sobie znaleźć pracę i trzeba żyć z tymi ludźmi, którzy wiedzą, ze znajomymi, którzy jeżeli zostali.
Bo możliwe, że się straciło
znajomych. Bo się sporo, nawet niemożliwe, tylko się sporo straciło. Czyli trzeba na nowo zbudować swoje życie. Więc jeżeli chodzi o myślenie o jakimś tekście, no to ten tekst, te dwa teksty chciałabym napisać, ale cały czas ścigam się z czasem, więc one po prostu są w mojej głowie. Mam nadzieję, że w końcu w 2025 roku je napiszę.
Napiszesz jej. Najbliższe spotkanie, ostatnie krótkie pytanie.
Najbliższe będzie chyba za kilka dni mamy.
Jaki tekst?
Będę czytać wiersze Barańczaka, miłosne wiersze Barańczaka.
O,
miłosne, pisane dla żony Ani.
Bardzo dziękuję. Katarzyna Kubisiowska, która razem z Łukaszem Orbitowskim prowadzi program Literatura jest piękna dla osadzonych w Nowochódzkim więzieniu. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.